Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Dzień dobry Państwu. Władysław Zawistowski, no wciąż osamotniony w oczekiwaniu na powrót do naszego grona redaktora Konrada Mielnika. Dziś postaram się Państwu powiedzieć trochę więcej o początkach powstania kościuszkowskiego, insurekcji kościuszkowskiej, jak to wówczas mawiano i jak my dzisiaj zgodnie z tradycją mówimy. Przypomnę, że po drugim rozbiorze w sytuacji no, takiego powszechnego załamania nastrojów społecznych, by nie powiedzieć zbiorowej depresji, ale również represji oczywiście ze strony zwycięskiej armii rosyjskiej, którą zarządzał wówczas na terenie Rzeczypospolitej rosyjski ambasador Igelström, sprawując władzę zarówno wojskową, jak i cywilną, w sytuacji, gdy większość znakomitych polityków, dowódców z czasów Konstytucji 3 maja udała się na emigrację, głównie do Drezna. Tam między innymi bawił Hugon Kołłątaj czy Ignacy Potocki. W tej bardzo gorącej, bardzo rozgrzanej atmosferze przygotowywano powstanie narodowe, przygotowywano insurekcję. Z jednej strony działały takie kręgi spiskowe w kraju, z drugiej strony emigranci też próbowali na różne sposoby zyskać poparcie, choćby międzynarodowe. Między innymi Tadeusz Kościuszko jeszcze przed wyborem go na przyszłego dyktatora powstania udał się do Paryża. Przypomnijmy, że Tadeusz Kościuszko od czasów studiów swoich paryskich miał właśnie we Francji znakomite kontakty, relacje no, z tymi jakobinami wówczas tam rządzącymi. To jest przecież czas rewolucji francuskiej. Ale ci właśnie ludzie, rewolucjoniści, ci, którzy wówczas we Francji rządzą, to są często koledzy Tadeusza Kościuszki ze studiów wojskowych. Niestety, proszę Państwa, no historia zna wiele tego typu przykładów. Powołam się na doniesienia z ostatnich dni. Okazało się, przynajmniej tak twierdzi amerykański wywiad, że minister spraw zagranicznych Węgier po przeróżnych, bardzo istotnych, ważnych posiedzeniach gremiów kierowniczych Unii Europejskiej natychmiast donosił Siergiejowi Ławrowowi, czyli ministrowi spraw zagranicznych Rosji, o szczegółach ustaleń, które przecież powinny pozostać tajne. To jest oczywiste. Tutaj ta zdrada Węgier jest oczywista. No więc bardzo podobna sytuacja niestety miała miejsce wówczas, w tym gorącym czasie przedpowstaniowym, kiedy to Tadeusz Kościuszko udał się po pomoc do Paryża i spotkał swojego dawnego przyjaciela, generała Charlesa François Dumouriez'a, którego szczegółowo zapoznał z planami przeprowadzenia insurekcji w Polsce. Tymczasem Dumouriez, o czym oczywiście Kościuszko nie mógł wiedzieć, natychmiast doniósł o wszystkich tych planach Rosjanom. Tutaj ta demaskacja była no, bardzo, bardzo taka brutalna i trudna potem do odwrócenia. Oczywiście no, trudno, żeby ręce Rosjan sięgały gdzieś tam Paryża czy Belgii, gdzie, czy potem Drezna, gdzie w tym czasie bawił Kościuszko czy Hugon Kołłątaj. Natomiast było to śmiertelne zagrożenie dla spiskowców wewnątrz kraju. Tymczasem w kraju trzeba było się spieszyć. Już pomijając te represje rosyjskie, które spadały na przeróżne kręgi społeczeństwa, bardzo istotnym zagrożeniem dla wszelkich planów wolnościowych Polaków była akcja podjęta przez władze rosyjskie, a mianowicie no, faktycznej likwidacji ostatków polskiej armii narodowej. W momencie drugiego rozbioru armia polska liczyła około 50 tysięcy żołnierzy. No, była to siła oczywiście mniejsza niż siły, którymi dysponowali Rosjanie. No, niemniej była to siła poważna, z którą każdy musiał się liczyć, i Berlin, i Petersburg. Nic zatem dziwnego, że jednym z podstawowych usiłowań ambasadora Igelströma było jak najszybsze, jak to wówczas mówiono, dezarmowanie tego wojska, czyli pozbawienie broni, pozbawienie siły. Nie mówiąc już o tym, że ogromną część żołnierzy siłą wcielano do armii rosyjskiej, bądź wywożono gdzieś tam, hen, w głąb Rosji, wówczas jeszcze może nie na Syberię, ale gdzieś tam do Wiatki czy na Kołymę, to były jak na tamte czasy bardzo, ale to bardzo odległe miejsce zesłania i dalece nie wszyscy stamtąd wracali. Sytuacja więc na przełomie roku 93 i 94 była na tyle gorąca, że po prostu powstanie musiało wybuchnąć. Chociaż sam Kościuszko miał poczucie, że nie jest jeszcze wystarczająco gotowy, że ta akcja spiskowa tocząca się w całym kraju jeszcze nie daje owoców. Jakie to miałyby być owoce? No przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji bardzo powszechnej mobilizacji. Zdaniem Tadeusza Kościuszki, żeby powstanie narodowe miało szansę zwyciężyć, musiałoby się stać powstaniem powszechnym. On wyobrażał sobie taką mobilizację, która staje się pospolitym ruszeniem, ale nie pospolitym ruszeniem wyłącznie szlachty, jak to było do tej pory, przez stulecia. Prawo wzięcia szabli w dłoń miała właściwie tylko szlachta. I tylko szlachta stawiała się na pospolite ruszenie. Kościuszko powiedział nie. Pospolite ruszenie powinno ogarnąć wszystkie kręgi społeczeństwa, a przede wszystkim chłopstwo. No i tu, proszę Państwa, dotykamy takiego punktu niezwykle ważnego i niezwykle czułego, o którym wielokrotnie mówiliśmy, ale który nieustannie powraca. Kto jest obywatelem? Kto tak naprawdę jest Polakiem? Kto z jednej strony korzysta z tego obywatelstwa? Kto jest go właściwie w pewnym stopniu pozbawiony? Cała walka Konstytucji 3 maja, istota Konstytucji 3 maja zmierzała również właśnie w tym kierunku, żeby te prawa obywatelskie jak najszerzej rozciągnąć. Na razie na mieszczaństwo, tak? Chłopi ciągle pozostawali no jednak w tym rygorze pańszczyzny, chociaż były tendencje, żeby również te rygory rozluźniać, żeby nawet stworzyć jakąś formę przedstawicielstwa tego trzeciego stanu w organach ustawodawczych, takich jak Sejm. To było wielkie dzieło Konstytucji 3 maja. Dzieło, jak wiemy, zaprzepaszczone, zniszczone przez najeźdźców. No niemniej otwierające taką furtkę dziejową. Przecież siła myśli Konstytucji była ogromna. Ona w ogromnym stopniu wpłynęła na całe pokolenie młodych ludzi, którzy wówczas dojrzewali, zarówno mieszczan, jak i przede wszystkim szlachty, ale również szerszych kręgów społeczeństwa. To dlatego właśnie w powstaniu kościuszkowskim, o czym przecież wiemy z podręczników, wielokrotnie o tym pisano, pojawia się ten żołnierz ludowy. Właściwie po raz pierwszy. W bardzo długich dziejach państwa polskiego jest to tak naprawdę, proszę Państwa, dopiero drugi moment, kiedy pojawia się żołnierz ludowy. Pierwszy to jest oczywiście potop szwedzki, kiedy nie mogąc sobie poradzić z tym okupantem, niezwykle silnym, ogarniającym prawie całe królestwo, Jan Kazimierz wzywa szerokie rzesze, szerokie masy chłopskie do powstania. Jak to było wtedy, w czasie potopu? No to o tym mówiliśmy wielokrotnie przed laty we wcześniejszych audycjach. Powiedzmy od razu, że odzew był bardzo potężny, czyli rzeczywiście całe masy chłopów rzucały role, rzucały pańszczyznę, rzucały swoich panów, brały do ręki kosę czy jakąś dzidę i szły walczyć ze Szwedami. Ale po latach okazało się, że to był jedynie epizod. Wszystko wróciło do punktu wyjścia, czyli żołnierz musiał być szlachecki, chłop miał orać ziemię. I na tym kończyła się jego rola. Kościuszko chciał ostatecznie i definitywnie jakby odwrócić tę sytuację. Stąd jego usiłowania i dążenia do wytworzenia sytuacji, w której mobilizacja będzie powszechna. No ale, proszę Państwa, nie dało się dłużej czekać. Powstanie wybuchło 12 marca 1794 roku, wcześniej niż chciał Kościuszko, kiedy jeszcze te struktury organizacyjne nie były do końca gotowe. Niemniej generał Antoni Józef Madaliński, stacjonujący wówczas w Ostrołęce na czele pierwszej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej, odmówił władzom cesarskim poddania się redukcji i na czele swoich oddziałów wyruszył w kierunku Krakowa. To była z jednej strony jawna, zbrojna, pełna determinacji manifestacja niezgody na rządy rosyjskie. No, z drugiej strony był to akt, tak zwany marsz Madalińskiego, który stał się ostatecznym zapalnikiem wybuchu powstania. Tadeusz Kościuszko zjawił się w Krakowie, tam sformował się komitet, oczywiście odpowiedni obywatelski, i ogłoszono, proklamowano na rynku krakowskim, to jest taki znany obraz Matejki, zresztą nie tylko Matejki, w bardzo, bardzo wielu formach i postaciach ten moment jest uwidoczniony. A co się znalazło w tym akcie założycielskim insurekcji kościuszkowskiej? Ja to przeczytam w pewnym skrócie, niemniej wydaje mi się, że naprawdę warto posłuchać. Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego. Wiadomy jest światu stan teraźniejszy nieszczęśliwej Polski. Niegodziwość dwóch sąsiedzkich mocarstw i zbrodnia zdrajców ojczyzny pogrążyły ją w tę przepaść. Uwzięta na zniesienie imienia polskiego Katarzyna II w zmowie z wiaromomnym Fryderykiem Wilhelmem dokonała zamiaru nieprawości swojej. Nie masz rodzaju zbrodni, fałszu, obłudy i podstępu, któremi by się te dwa rządy nie splamiły dla dogodzenia swojej zemście i chciwości. Ogłaszając się bezwstydnie carowa za gwarantkę całości, niepodległości i szczęścia Polski, rozrywała i dzieliła jej kraje, znieważała jej niepodległość, trapiła bezustannie wszelkiego rodzaju klęskami. Gdy zaś Polska, zbrzydziwszy sobie jej obelżywe jarzmo, odzyskała prawa samowładności swojej, użyła przeciw jej zdrajców ojczyzny, bezbożny ich spisek wsparła całą swą mocą zbrojną, a chytrze od obrony kraju odwiotrzy króla, któremu Sejm prawy i naród wszystkie swoje siły powierzył, wkrótce samychże zdrajców haniebnie zdradziła. Przez takie podstępy, stawszy się panią losów Polski, wezwała do łupów Fryderyka Wilhelma, nagradzając jego wiarołomstwo w odstąpieniu najuroczystszego z Polską traktatu. Pod wymyślonymi pozorami, których fałsz i bezczelność samym tylko tyranom przystoi, w istocie zaś dogadzając nienasyconej chciwości i chuci, rozpostarcia tyranii przez opanowanie przyległych narodów, zagarnęły te dwa spiknione na Polskę mocarstwa odwieczne i niewyrzeczone dziedzictwa Rzeczypospolitej. Otrzymały na zbrodniczym zjeździe zatwierdzenie zaborów swoich, wymusiły przysięgę na poddaństwo i niewolę, wkładając najsroższe na obywatelów obowiązki, a sami żadnych prócz arbitralnej woli nie znając. Oznaczały zuchwale nowym i niesłychanym dotąd w prawie narodów językiem istność Rzeczypospolitej w rzędzie państw niższego stopnia, okazując jawnie, że tak prawa jak granice państw udzielnych od ich upodobania zawisły i że patrzy na północną Europę jak na łup przeznaczony dla ich drapieżnego despotyzmu. No, przyznacie państwo, że to bardzo, bardzo mocne słowa, bardzo wówczas potrzebne, bardzo wówczas oczekiwane. Społeczeństwo polskie pogrążone, no cóż tu się dziwić, w takiej zbiorowej depresji z jednej strony, z drugiej strony poddane represjom. Z trzeciej strony, o tym w ogóle nie mówiliśmy jeszcze do tej pory, no ale to również jest niezwykle istotne, pogrążone w kryzysie gospodarczym. Cała akcja drugich rozbiorów doprowadziła między innymi do bankructwa praktycznie wszystkich wielkich domów bankierskich w Warszawie, Lwowie czy innych miastach, co wywołało bardzo potężny kryzys gospodarczy, który dotykał nie tylko już powiedzmy tam ludność chłopską, która czasami przymierała głodem, ale który dotykał również warstwy wyższe. Sytuacja zatem narodu polskiego w owym czasie była dramatycznie zła. Była to beczka prochu, która oczekiwała iskry. I tą iskrą był właśnie ten akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskiego. Powiedzmy od razu, na początku krakowskiego oczywiście insurekcja ogarnęła kolejne tereny Rzeczpospolitej. Posłuchajmy, co jeszcze ważnego akt ten stanowił. Uwolnienie Polski od obcego żołnierza, przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, wytępienie wszelkiej przemocy i uzurpacji, tak obcej, jak i domowej, ugruntowanie wolności narodowej i niepodległości Rzeczypospolitej. Ten jest cel święty powstania naszego, który, żeby w skutku zawiedzionym nie był, żeby dzielna władza kierowała siłą narodową, zważywszy pilnie stan dzisiejszy ojczyzny naszej i jej mieszkańców, te nam sposoby nieuchronne i konieczne zdają się. Mieć naczelnika powszechnego zbrojnej siły narodowej, Radę Najwyższą Narodową, Tymczasową Komisję Porządkową, Sąd Najwyższy Kryminalny. Za powszechną więc nas wszystkich wolą stanowimy, co następuje. Obieramy i uznajemy niniejszym aktem naszym Tadeusza Kościuszkę za najwyższego i jedynego naczelnika i rządcę całego zbrojnego powstania naszego. Wspominany naczelnik siły zbrojnej złoży zaraz Najwyższą Radę Narodową. Powierzamy gorliwości obywatelskiej jego wybór osób do tej rady i przyspieszenie jej organizacji. Naczelnik sam będzie mógł zawsze zasiadać w tej radzie jako jej członek czynny. Do władzy jedynej naczelnika należeć będzie urządzenie siły zbrojnej narodowej, nominowanie osób na wszystkie stopnie wojskowe i sposób użycia tejże siły zbrojnej przeciw nieprzyjaciołom ojczyzny i niniejszego powstania naszego. W tym wszystkim Rada Najwyższa dopełniać będzie rozkazów i urządzeń jego bez najmniejszej przeszkody i opóźnienia, jako naczelnika prosto z woli narodu wezwanego i wybranego. Muszę państwu powiedzieć, że tak po latach czytając ten akt krakowski, no on po prostu uderza jakby precyzją w nakreśleniu sytuacji, w jakiej znalazła się ojczyzna. Z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na bardzo jakby istotne jego postanowienie, a mianowicie ustanowienie dyktatorskiej władzy jednej osoby, w tym wypadku Tadeusza Kościuszki. Oczywiście to było możliwe i to miało sens w momencie, kiedy taka osoba była, tak? Kiedy taki bohater przez wszystkich powszechnie akceptowany i uznawany się pojawił. Tadeusz Kościuszko. Niewątpliwie był to z drugiej strony akt takiej niezgody elit na to, co mieliśmy przedtem, na sytuację nieustającego weta. Przypomnijmy, że co zgubiło Pierwszą Rzeczpospolitą? Zgubiły prawa i przywileje szlachty, pośród których najbardziej zgubnym był przywilej liberum veto. Mówię to, proszę państwa, nie bez powodu i z całą odpowiedzialnością, gdyż jesteśmy w tej chwili, też w Polsce, świadkami, kiedy no, osoba wybrana w powszechnym głosowaniu, czyli ciesząca się poważnym mandatem, wetuje kolejne ustawy w imię interesów politycznych. No niestety, mnie to bardzo, bardzo mocno przypomina to, co działo się w Polsce XVIII-wiecznej i co doprowadziło tę Polskę do ostatecznego upadku. A jak potoczyły się dalej losy insurekcji kościuszkowskiej, o tym będziemy mówili za tydzień. Zapraszam serdecznie. Chętnych zapraszam również na stronę internetową Radia Gdańsk, gdzie można znaleźć i tę, i wszystkie poprzednie audycje z cyklu Silva Rerum.